Witam wszystkich w ten niedzielny poranek, szczęść Boże, w słupskim studiu ksiądz Mariusz Synak. Na którymś z poprzednich spotkań obiecałem poruszać temat celibatu. Cóż, słowo się rzekło. Tu od razu mała uwaga. Temu zagadnieniu poświęcimy dwa spotkania, więc z góry zapraszam na kolejną audycję, o ile dzisiejsza skutecznie Was nie zniechęci. Może zacznę od tego, co inni wiedzą o nas. Często spotykam się z opiniami, że w moim kościele, kościele prawosławnym, nie ma celibatu, a księża prawosławni mogą się żenić. Nic bardziej mylnego. Spytacie, dlaczego w takim razie noszę na palcu obrączkę, a w domu czeka na mnie żona z trójką dzieci? No właśnie. Otóż, mówiąc w wielkim skrócie, Kościół prawosławny zna celibat, ale jest on niejako drogą wyboru dla ludzi przygotowujących się do przyjęcia kapłaństwa. Natomiast jeśli mówimy o żonatych księżach, to spójrzmy na to z nieco innej strony. Otóż nasz Kościół nie odmawia święceń kapłańskich ludziom żonatym, a to mała różnica. Natomiast człowiek po przyjęciu święceń, będący już diakonem lub kapłanem, nie ma możliwości ożenku. Ta droga jest już dla niego zamknięta. Nawet w przypadku śmierci żony lub rozpadu małżeństwa, co niestety czasami zdarza się nawet wśród księży. Zacznijmy od początku. Celibat, czyli bezżeństwo duchowieństwa, nie jest wynalazkiem współczesnym. Wystarczy wspomnieć o religiach starożytnej Grecji czy Rzymu, gdzie dziewictwa, a co za tym idzie celibatu, wymagano od kapłanek greckiego Apollona w Delfach czy też rzymskich Westalek. W czasach Starego Testamentu kapłani Jahwe nie znali celibatu, na co najlepszym dowodem była dziedziczność urzędu. Przechodził z ojca na syna. W Księdze Kapłańskiej znajdujemy takie oto wytyczne dla kapłanów. Nierządnicy i podłej wszetecznicy nie pojmą za żony ani takiej, która odrzucona została przez męża i nieco dalej pannę za małżonkę weźmie. Tu jak widać znajdujemy jedynie pewne ograniczenia dyscyplinarne. Owszem, w Starym Testamencie występuje również przymus bezżeństwa, ale jest to wyraźnie kara i przekleństwo nałożone na proroka Jeremiasza jako uosobienie całego ludu Izraela. I stało się słowo pańskie do mnie, mówi Jeremiasz. Nie pojmiesz żony i nie będziesz miał synów i córek na tym miejscu. A pierwotne chrześcijaństwo? Chrystus i święty Jan Chrzciciel nie mają kobiet u boku. A jakiś czas potem święty Paweł powie w pierwszym liście do Koryntian. Dobrze jest człowiekowi nie tykać się niewiasty. Ale ze względu na rozpustę niech każdy ma swoją żonę i każda niech ma swego męża. I w innym miejscu chcę zaś, abyście byli bez troski. Kto jest bez żony, troszczy się o to, co jest pańskie, jakby się podobał Bogu. Kto zaś jest żonaty, troszczy się o rzeczy świata, jakby się żonie podobać. I rozdzielony jest. Ale znowu w innym miejscu. Związany jesteś z żoną? Nie szukaj rozwiązania. Wolny jesteś od żony? Nie szukajże żony. Jeśli zaś wziąłeś żonę, nie zgrzeszyłeś. Jak powyższe wskazówki zawarte w Piśmie Świętym rozumiał sam Kościół? Zaznaczam, że operuję tu pojęciem Kościół, mając na myśli Kościół niepodzielony sprzed 1054 roku. Sprawa stanu cywilnego apostołów jest w miarę jasna. Wiemy, że święty Piotr był człowiekiem żonatym. Znany jest nawet opis męczeństwa jego małżonki. Wspomnijmy również o świętym Filipie Męczenniku i jego dwóch córkach. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa, w trakcie tworzenia zrębów organizacyjnych Kościoła, zastanawiano się, jak ma wyglądać związek małżeński duchownego, kogo z żonatych można dopuścić do święceń, a kogo wyświęcać nie wolno? Jakie kryteria powinna spełniać jego małżonka? Gdzie powinna biec granica między obowiązkami kościelnymi a rodzinnymi? Podnoszone przez rygorystów kwestie ewentualnego zakazu ożenku, nawet jeśli się pojawiały, były określane mianem nowych i nie traktowano ich zbyt poważnie. Z pewnością, tu zacytuję księdza Rysia, na którego za chwilkę znów się powołam, celibat nie wydawał się oczywistym prawem, a usiłujący go wprowadzać biskupi bywali obrzucani kamieniami. Pytanie. Od kiedy celibat lub ściślej obowiązek celibatu zaczął zajmować umysły teologów i ojców Kościoła? Pozycja, którą jakiś czas temu polecili mi przyjaciele z Kościoła rzymskokatolickiego, okazała się wielce pomocna przy przygotowaniu niniejszej audycji, dostarczając wielu interesujących wątków i źródeł. Jest to książka historyka, wykładowcy Papieskiej Akademii Teologicznej księdza doktora Grzegorza Rysia, nosząca tytuł Celibat. Na stwierdzenie, że jego praca podważająca starożytność celibatu może być potraktowana jako dowód przeciwko samemu celibatowi, odpowiada następująco, cytuję. Nie. To nie jest dowód przeciw celibatowi, natomiast jest to dowód przeciwko dążeniu niektórych teologów, którzy powołując się na historię, chcą wpisać celibat w naturę kapłaństwa. A przecież to podważałoby nasze korzenie. Musielibyśmy zapytać o wszystkich żonatych duchownych w okresie starożytnym i w średniowieczu. A więc raczej ewolucja pewnej części Kościoła. Jak ten proces przebiegał? To bardzo szeroki temat. Z pewnością nie wyjaśnimy wszystkich jego aspektów. Rozpatrzmy zatem jedną, ale za to kardynalną kwestię. Co sprawiło, że zamiast mówić o tym, kto, z kim, ile razy i w jakich okolicznościach może zawrzeć związek małżeński, zaczęto propagować i, jak się okazało, skutecznie narzucać bezżeństwo duchowieństwu. Ale aby się nam lepiej rozmawiało, wysłuchajmy jednej z modlitw. Przed wami chór Monasteru Świętej Trójcy z Kijowa. Okresem zwrotnym w historii celibatu były czasy między rokiem 950 a 1050. Na Zachodzie stopniowo zanika pojęcie słowa kościół, eklesia, rozumiany jako grupa, zebranie ludzi, a pojawia się bardziej świeckie rozumienie tego terminu mówiące o budynku z konkretnym właścicielem, dziedziczonym, prywatnym, sprzedawalnym. Tak, w tym czasie kościół można było kupić, sprzedać, zapisać w testamencie, podarować, ba, zastawić. Często to duchowieństwo okazywało się właścicielem obiektu. Niekiedy chodziło nawet o potężne kościoły kanonickie, których majątek stopniowo rozdrabniano i dzielono pomiędzy prowadzących normalne życie rodzinne księży kanoników. Zwróćmy uwagę, że kapłan, będąc właścicielem swojego kawałka kościelnej podłogi, oczywiście mówię to żartobliwie, był równocześnie udziałowcem w dochodach owej instytucji, co zapewniało jemu i rodzinie środki do życia. Sam też podejmował ważniejsze decyzje, w końcu to jego własność. Jeśli natomiast kościół, przy którym pełnił swą funkcję, należał do feudała, oczywistym jest, że to ten ostatni, a nie biskup, odgrywał główną rolę. Tak więc w tym okresie kwestia żonatego powszechnie duchowieństwa nabiera innego znaczenia, a sytuacja całkowitej niezależności od biskupa okazała się niebezpieczną dla kościoła. Walcząc z tym zjawiskiem, nie próbowano zakazać księżom małżeństw, gdyż była to zbyt stara, zbyt mocno zakorzeniona w historii kościoła tradycja, lecz ograniczono prawa dzieci pochodzących z takich związków. Od tej pory nie miały żadnych praw spadkowych, co miało zapobiec dalszemu udzieleniu kościołów i, mimo że pochodziły z legalnego małżeństwa, groziło im nawet sprzedanie w niewolę. Choć sam papież Grzegorz Wielki na początku VII wieku bronił prawa do ożenku, z całą stanowczością zakazując bojkotowania liturgii sprawowanej przez żonatych duchownych, jak również grożąc ekskomuniką tym z wiernych, którzy uważali księży żonatych za niegodnych sprawowania świętej Eucharystii, to miną 4 wieki i już w wieku XI papież Mikołaj II postąpi dokładnie na odwrót. Za fundamentalne akty prawne w sprawie nas interesującej powszechnie uważane są orzeczenia Soboru Laterańskiego II, to jest 1139 rok, na którym małżeństwa zawarte przez duchownych uznano za nieważne, wzywając jednocześnie wiernych do bojkotu nabożeństw sprawowanych przez takowych księży, przypomnijmy, wbrew intencjom i zakazom Grzegorza Wielkiego. Decyzja była z pewnością dotkliwie celna, gdyż brak ludzi oznaczał spadek dochodu, a nawet całkowitą utratę środków do życia. Logicznym następstwem takich orzeczeń było nazwanie po 40 latach przez kolejny sobór, Laterański III, 1179 rok, legalnych małżonek księży już wyłącznie konkubinami. Ale minie znowu 35 lat i w aktach następnego soboru, Laterańskiego IV, 1215, w kanonie 14 czytamy, co następuje. Jeśli jednak kapłani, zgodnie ze zwyczajami swojego regionu, nie powstrzymują się od współżycia z żoną, gdyby upadli w grzech nieczysty, mają być ciężej ukarani, skoro mogą godziwie używać swego legalnego małżeństwa. Tak więc mimo ostrych i jednoznacznych mogłoby się wydawać sformułowań prawie 100 lat po orzeczeniu nielegalności, gdzie niegdzie w Kościele Zachodnim uznawane jest nie tylko małżeństwo duchownych i sobór wcale nie zamierza tego zmieniać, ale nawet godziwość ich małżeńskiego pożycia. Spory na temat celibatu wśród społeczności kapłańskiej trwają nawet do wieku XVI. Kiedy to przemawiając na Soborze Trydenckim, przedstawiciel księcia Bawarii mówi wprost. W przeprowadzonej w przeddzień Soboru wizytacji wynika, iż 95-97% bawarskiego kleru żyje w konkubinacie lub w tajnych małżeństwach. Sobór Trydencki wypracowuje jednak praktykę udzielania kapłaństwa nieżonatym mężczyznom, a ostatecznie zapisane to zostaje w kodeksie prawa kanonicznego dopiero w roku 1917. I tym akcentem kończymy krótką historyczną wędrówkę po kościele. Pozwólcie mi jeszcze na kilka osobistych uwag i refleksji, ale to za chwilkę po wysłuchaniu kolejnej modlitwy. Ani małżeństwo księdza, ani celibat nie zapewniają automatycznie świętości życia. Ostatecznie to osobowość kapłana, jego psychika i praca nad sobą ma głos decydujący. Są ludzie zdolni do życia w samotności. W wyniku powolnego kształtowania swojego ja mężczyzna dojrzewa do samotności. Ale nie znaczy to, że jest przez to wewnętrznie uboższy. Nie. Myślę, że na odwrót. W pewnym stopniu ubogaca się, przyjmując świat takim, jaki jest, nie uciekając od ludzi, przeciwnie, służąc im. Dojrzały celibatariusz nie boi się własnej seksualności, mało tego, realizuje ją poprzez ewangeliczne wyrażanie miłości do świata i gotowości do codziennego poświęcenia, codziennej pracy. Psychologia, ale nie ta spłycona, popularna, mówi, że celibat nie jest sprzeczny z naturą, jest powołaniem, które pozwala inaczej tę naturę przeżywać. Czy możemy odmawiać komuś realizowania swojego powołania w samotności? Nie. To tak jakbyśmy zmuszali kogoś do ożenku. A jak wiadomo, małżeństwo, kapłaństwo zresztą też, z przymusu jest traktowane jako nieważne, bo, jak już zauważył Staudinger, w tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Więc zanim wybierzemy nową drogę życia, warto się bardzo głęboko zastanowić. Czy aby na pewno wiem, czym ono, małżeństwo, kapłaństwo zresztą też, czym ono jest i jaką za nie zapłacę cenę? Czy na pewno wiemy, czym jest celibat? Czy nie ulegamy pokusie spłycania problemu, ograniczania jego ram wyłącznie do fizjologii lub statusu społecznego? Trudno jest nam współczesnym pokusić się o zgłębienie tego tematu w sposób w miarę obiektywny. Nawet głosy płynące z niektórych środowisk prawosławnych nie są wolne od subiektywizmu. A przecież, jeśli z taką łatwością odrzucamy celibat, musimy pamiętać, że odrzucamy również wysiłek prawosławnych kolegów kapłanów żyjących samotnie. Ktoś powie, no to niech idą do klasztoru. No właśnie. I to jest najlepszy dowód na to, że postrzegamy celibat jako skutek uboczny monastycyzmu. Nie dajemy mu samodzielnego istnienia jako osobnej formacji. A to nie jest do końca zgodne z tradycją Kościoła, nawet prawosławnego. Zapytacie, skąd o tym wiem? O tym powiem wam w następnej audycji, do wysłuchania której już dziś serdecznie zapraszam. Do usłyszenia, ksiądz Mariusz Synak, Słupsk.